Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nagrywaliśmy te słowa 2 stycznia, czyli dzień po uroczystości świętej Bożej Rodzicielki Marii. Postanowiłem mówić na ten właśnie temat. Ponieważ Kościół sformułował swoją wiarę w Boże Macierzyństwo Marii na Soborze Efeskim, 431 rok, dlatego zapraszam was, kochani, do Efezu sprzed ilu to lat? 2019 i 431, czyli sprzed 1588 lat. Jesteśmy w Efezie. Sobór Efeski i temat Matka Boga czy Rodzicielka Boga, to głównie na Soborze Efeskim Cyryl Aleksandryjski, uchodzący za symbol ortodoksji, oraz Nestoriusz, uchodzący za symbol herezji. Rozłamuję swoje słowo na dwie części. Najpierw o Cyrylu, następnie o Nestoriuszu. Część pierwsza, święty Cyryl. Sobór Efeski aprobował list Cyryla do Nestoriusza jako swoją naukę, wyraz swojej ortodoksyjnej wiary. Przydźwigałem tekst tego listu tutaj do radia, by Polska wreszcie ten list usłyszała. Nigdy dotąd go nie słyszała. Nigdy od stworzenia świata. Wprost nie do wiary. Maryjna Polska nie miała polskiego przekładu tego super ważnego tekstu o Matce Bożej. Aż do roku 1997, kiedy to opublikowałem go w książce Maria Matka Chrystusa, w książce wydanej w Niepokalanowie w 1997 roku, w przekładzie księdza Franciszka Drączkowskiego. I postanowiłem odczytać ten list, ten super ważny tekst. Najważniejszy prawdopodobnie tekst mariologiczny nauczania Kościoła, a więc list do Nestoriusza, tak zwany drugi list do Nestoriusza. Najpierw mówi się w tym liście o różnych sprawach ówcześnie bardzo aktualnych, nie teologicznych, dopiero w drugiej części teologia. Z racji historycznej doniosłości tego listu jednak czytam cały ten list. A więc drugi list świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza, przyjęty przez Sobór Efeski jako jego nauka. Czytam. Najpobożniejszemu i wielce miłującemu Boga współkoledze w biskupstwie Nestoriuszowi pozdrowienia w Panu przesyła Cyryl. Na innych miejscach, przy innych okazjach, to wstawka moja, święty Cyryl mówił ostrzej, a tutaj bardzo wyważa słowa i mówi delikatnie o Nestoriuszu. Cytuję dalej. Dowiaduję się, że pewni ludzie oczerniają mnie w oczach Twej wielebności. Czynią to dosyć często, specjalnie czatując na sposobność, jaka nadarza się z okazji zgromadzenia ludzi wysoko postawionych. Sądzą być może, że w ten sposób potrafią sprawić mi przyjemność, gdy występują mimowolnie przeciwko mnie. Ludziom tym nie wyrządziłem żadnej krzywdy, gdy w sposób łagodny i spokojny wskazałem na różne ich przewinienia, jednemu, że krzywdził niewinnych i biednych, drugiemu, że podniósł miecz na swą matkę, innemu jeszcze, że wraz ze swoją służącą ukradł cudze złoto, żyjąc w takiej opinii, jakiej nikt by nie życzył nawet swemu największemu wrogowi. Takimi ludźmi nie mam zamiaru dalej się zajmować, by nie wydawało się, że w swej małości chcę się wynieść ponad Pana i Mistrza albo ponad ojców. Bowiem jest rzeczą niemożliwą, by ktoś mógł uchronić się od napaści i jadu złośliwców, nawet gdyby żył najsprawiedliwiej. Osobnicy ci mają usta pełne zła i goryczy, będą kiedyś odpowiadali przed sędzią wszystkich ludzi. Ja zaś zająć się chcę tym, co jest moim obowiązkiem. Ciebie też upominam niniejszym, pisze do Nestoriusza. Ciebie też upominam niniejszym, jak brata w Chrystusie, byś słowa nauki wiary z rozmysłem i wielką baczność kierował zawsze na ludzi, mając na uwadze to, że jeśli ktoś zgorszyłby choć jednego z tych, którzy wierzą w Chrystusa, naraża się na wielki gniew Boży. Jeśli w dodatku nie jest to jeden, lecz wielu w błąd wprowadzanych, w ten czas należy czynić wszystko, by ukrócić zgorszenie, a tym, którzy szukają prawdy, podać zdrową naukę wiary. Nie będzie to takie trudne, jeśli czytając Pisma Świętych Ojców pilnie będziemy słowa ich rozważać, sami siebie pytać, czy trwamy w wierze, jak to napisano, oraz w oparciu o ich poprawne i nienaganne nauki formułować nasze sądy i myślenia. Przypominam, lektura listu, drugiego listu świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza w sprawie Bożego Macierzyństwa Matki Bożej. Najważniejszy dokument Kościoła o Matce Bożej. Kontynuujemy lekturę tego wielkiego tekstu. A zatem święty i wielki synod, mówi o Soborze, powiedział, że ten, który z Boga Ojca według natury się narodził, jest synem jednorodzonym, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, światłem ze światłości, przez którego Ojciec wszystko uczynił. On to przyszedł do nas, przyjął ciało, stał się człowiekiem, został umęczony i zmartwychwstał dnia trzeciego i wstąpił do nieba. Tych słów i tych nauk winniśmy się trzymać, rozważając, co mogłoby znaczyć, że Słowo Boże wcieliło się i stało się człowiekiem. Nie mówimy bowiem, że przekształcona natura Słowa stała się ciałem. Ani też nie twierdzimy, że natura Słowa zamieniła się w całego człowieka, złożonego z duszy i ciała. Lecz utrzymujemy, iż Słowo, jednocząc się substancjalnie z ciałem ożywionym i duszą rozumną, stało się człowiekiem w sposób niewypowiedziany i niepojęty oraz nazwane zostało synem człowieczym. Nie tylko z samej woli czy upodobania, ani też nie przez samo przyjęcie tylko osoby, lecz z tej racji, że z obu różnych natur, które połączyły się w prawdziwym związku jedności, powstał jeden Chrystus i Syn. Zjednoczenie to, polegające nie na uszczupleniu różności natur, lecz na tajemnym i cudownym zespoleniu w jedno bóstwa i człowieczeństwa, dało nam jednego Syna Chrystusa i Pana. Istotny tekst. Jeszcze raz przeczytam to ostatnie zdanie. Zjednoczenie to, polegające nie na uszczupleniu różności natur, lecz na tajemnym i cudownym zespoleniu w jedno bóstwa i człowieczeństwa, dało nam jednego Syna Chrystusa i Pana. Kontynuujemy lekturę drugiego listu świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza, listu przyjętego przez Sobór Efeski. 431. Dlatego też można powiedzieć, że ten, który istniał i zrodził się z Ojca, narodził się również według ciała z niewiasty. Nie oznacza to wcale, że boska jego natura wzięła początek ze świętej dziewicy. Ani tym bardziej, że sama z siebie koniecznie potrzebowała powtórnego zrodzenia. Byłoby głupio i niedorzecznie twierdzić, że ten, który powstał przed wiekami i jest współwieczny Ojcu, potrzebuje powtórnego zrodzenia, by zacząć egzystować. Dla nas przecież, dla naszego zbawienia, substancjalnie łącząc się z ludzką naturą, powstał z niewiasty, czyli zrodził się cieleśnie. Nie można też powiedzieć, że najpierw narodził się zwykły człowiek ze świętej dziewicy, a potem dopiero Słowo w nim zamieszkało. Lecz że już w łonie Maryi Słowo łącząc się z ciałem narodziło się niejako cieleśnie, przygotowując ciało dla swych właściwych narodzin. Mówiąc, że cierpiał i zmartwychwstał, nie twierdzimy, jakoby boski Logos cierpiał w swej boskiej naturze, znosząc biczowanie, przebicie gwoździmi i inne zranienia. Bowiem bezcielesne bóstwo nie może podlegać cierpieniom. Sądzimy, że cierpiał, ponieważ cierpiało ciało, które było jego własnym ciałem, a znosił te wszystkie cierpienia ze względu na nas. Ten bowiem, który nie podlega cierpieniu, obecny był w cierpiętliwym ciele. W podobny sposób myślimy też o jego śmierci. Słowo Boże ze swej natury jest nieśmiertelne i wieczne. Daje życie i jest życiem. Ponieważ jednak jego własne ciało dzięki łasce Bożej, jak to mówi Paweł, za nas wszystkich skosztowało śmierci, znaczy to, że on sam za nas poddał się śmierci. Nie oznacza to wcale, że doświadczył on śmierci z tej racji, iż przynależy ona do jego natury. Tak myśleć albo mówić byłoby szaleństwem. Lecz ponieważ, jak to już wcześniej powiedzieliśmy, prawdziwe jego ciało zaznało śmierci. Podobnie ma się sprawa ze wskrzeszeniem jego ciała, gdy mówimy o zmartwychwstaniu. Nie twierdzimy, jakoby boski Logos uległ rozpadowi. Zaiste nie, lecz utrzymujemy znów, że ciało jego zostało wskrzeszone. W ten sposób wyznajemy jednego Chrystusa i Pana, oddając cześć nie tylko człowiekowi i Słowu, by nie dopuszczać nawet pozoru podziału przez wprowadzenie spójnika i, lecz jednemu i temu samemu. Przecież ciało nie jest czymś obcym dla Słowa. Wespół z nim zasiada wspólnie z Ojcem. Przecież nie dwaj synowie zasiadają razem z Ojcem, lecz jeden, dzięki zjednoczeniu, razem ze swym ciałem. Jeśli zaś nie chcemy przyjąć zjednoczenia istotowego, z tej racji, że jest niemożliwe albo niestosowne, to w konsekwencji musimy uznać, że istnieją dwaj synowie. Z konieczności jednak należy odróżnić w Chrystusie człowieka, który imieniem Syna został w sposób specyficzny uhonorowany, oraz Słowo Boże, któremu nazwa Syna przysługuje z natury oraz istoty rzeczy. Z drugiej strony, nie wolno z powyższej racji rozdzielać jednego Pana Jezusa Chrystusa na dwóch synów. Nie wspomagają też w żaden sposób ortodoksyjnej nauki wiary ci, którzy przyjmują zjednoczenie osób. Dwie osoby. Pismo Święte przecież nie mówi, że Słowo połączyło się z osobą ludzką, lecz że stało się ciałem. Powiedzenie, że Słowo stało się ciałem, nie oznacza nic innego jak to, że Słowo, podobnie jak my, uczestniczyło w ciele i krwi, że ciało nasze uczyniło swoim, że przyszło na świat jako człowiek narodzony z niewiasty, nie porzucając swego bytowania Bożego ani swego zrodzenia z Boga Ojca, lecz biorąc ciało, pozostało takim, jakim było przedtem. I ostatni akapit tego sławnego listu świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza, listu przyjętego przez Sobór Efeski jako swoje nauczanie o Bożym Macierzyństwie Maryi. Końcówka. Ta nauka prawdziwej wiary wszędzie niech będzie pielęgnowana. To jest właśnie doktryna, której nauczają święci ojcowie. Dlatego więc niech nikt nie waha się nazywać świętej dziewicy Bożą Rodzicielką. Nie w tym sensie, jakoby natura słowa i bóstwo wzięły z niej swój początek, lecz w rozumieniu, że z niej narodziło się owo święte ciało ożywione duszą rozumną, które substancjalnie połączyło się ze Słowem Bożym, o którym to mówimy, że narodziło się według ciała. Piszę w tej chwili te słowa ponaglanej miłością Chrystusa i proszę Cię jako mego brata oraz zaklinam w obliczu Chrystusa i wybranych aniołów, pisze do Nestoriusza, abyś w tych sprawach tak jak my się zapatrywał i nauczał, aby ocalony został pokój kościołów i nienaruszona została więź zgody i miłości łącząca kapłanów bożych. Koniec listu świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza na temat Bożego Macierzyństwa Maryi, Theotokos, Bożej Rodzicielki. Jest to list w tłumaczeniu księdza Franciszka Drączkowskiego. Powiedziałem na początku, że rozłamuję swoje słowo na dwie połowy. Pierwsza połowa, list świętego Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza. Druga połowa, sprawa rehabilitacji Nestoriusza. Traktowano go przez wieki jako wstrętnego heretyka, który odrzuca Boże Macierzyństwo. Ja się też tak uczyłem, mnie też tak uczyli w Krakowie i gdzie indziej. Okazuje się, że to najprawdopodobniej jest krzywdzące. Pozbierałem jego wypowiedzi Nestoriusza na temat Bożego Macierzyństwa Matki Najświętszej. I w tej drugiej połowie rozłamanego słowa dzielę się z wami, kochani, dzielę się z wami, Polsko. Jestem skłonny uznać, że Nestoriusz uznawał Boże Macierzyństwo Maryi i w sposób krzywdzący poprzez stuletnie, nawet poprzez więcej niż 1000 lat, był niesprawiedliwie oceniany jako heretyk. Czytam swój tekst opublikowany na ten temat w mojej książce Matka mojego Pana. Książka wydana w wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu w 1988 roku. Czytam. Nestoriusz, uchodzący za czołowego herezjarchę chrześcijaństwa, od kilkudziesięciu lat stał się przedmiotem nowych studiów. Stwierdzamy niejako proces jego rehabilitacji. Nie chcę jednak zatrzymywać się i zamęczać kochanych słuchaczy przeglądem literatury na ten temat. Usiłuję w sposób bardzo przystępny podsumować w oparciu o teksty samego Nestoriusza. W świetle samych tekstów Nestoriusza można stwierdzić, że niemal powszechnie wypacza się nestoriuszową teologię Christotokos. Cyryl i cała jego szkoła poprzez wieki ustawialiśmy sprawę w ten sposób. Sobór Efeski i święty Cyryl głosili rodzicielka Boga. Boga rodzicielka, Matka Boża. A ten wstrętny Nestoriusz mówił nie, Theotokos nie, tylko Christotokos, czyli Matka Człowieka. Odrzucał Boże Macierzyństwo. Wracam do tekstu. Więc w świetle samych tekstów Nestoriusza można stwierdzić, że niemal powszechnie wypacza się nestoriuszową teologię Christotokos. Nie jest bowiem prawdą, że przez Christotokos, rodzicielka Chrystusa, Nestoriusz rozumie tylko ludzkie macierzyństwo, w sensie antropotokos, matka człowieka. Nestoriusz uważa, że termin Theotokos, rodzicielka Boga, jest zbyt jednostronny i nie bardzo szczęśliwy, ponieważ sugeruje, że z Maryi Bóg wziął początek. Przecież Bóg nie ma początku. Że bóstwo poczęła. Że bóstwo jako takie urodziło się i rozwijało z dziecka w dojrzałego mężczyznę. Podobnie nieszczęśliwy jest termin antropotokos, rodzicielka człowieka, ponieważ sugeruje, że syn Maryi jest tylko człowiekiem. Zdaniem Nestoriusza, kiedy mówimy o Chrystusie jako o Chrystusie, mówimy o Nim jako o Bogu i jako o człowieku. Czyli w Chrystotokos zawiera się i Teotokos, i Antropotokos, i Matka Boga, i Matka Człowieka. Czyli zawiera się cała prawda o macierzyństwie Maryi. Chrystotokos, jego zdaniem, wcale nie wyklucza, ale implikuje Teotokos, Boże macierzyństwo. W swoim dziele De Inhumanatione Nestorius napisał: Sancta Virgo et Theotokos et Antropotokos. Święta Dziewica i Boża Rodzicielka, i Rodzicielka Człowieka. W piśmie do pewnego eunucha, Ad Scholasticum Quemdam, napisał, że to bajki, iż Nestorius odrzuca tytuł Dei Genitrix, Boża Rodzicielka. Nestorius napisał o sobie: to bajki, że Nestorius odrzuca tytuł Dei Genitrix, Boga Rodzicielka. Przypomina, że często posługiwał się tym tytułem i uzasadnia dlaczego, mianowicie dlatego, by nikt nie podejrzewał, że Pan Jezus Chrystus jest tylko człowiekiem, purus homo, albo tylko Bogiem. W dziele o wcieleniu De Incarnatione pisał, że tytuł Teotokos rzeczywiście nie jest najszczęśliwszy, ponieważ nie jest jednoznaczny. Posługują się nim heretycy i czynią to chętnie jak Ariusz, Apolinarii i Euchomiusz. Można mówić Teotokos i być heretykiem, tłumaczy Nestorius. Ganię cię za to, rozmawiał w swoim piśmie z adresatem, że ten tytuł uważasz za jedynie poprawny. Są przecież ludzie, którzy wymawiają to Teotokos, a jednak w porównaniu z twoim wyznaniem są na pewno heretykami. Mówiąc bowiem to Teotokos, dokonują zmieszania natur. Potem więc tych, którzy mówią o Bożej Rodzicielce w sensie Apolinarego i Ariusza. Ja razem z tobą wołam to Teotokos, ale mówię i to Teotokos i dodaję to Antropotokos. Heretycy bowiem nie chcą tego mówić. Wyznaj ze mną, co mówi się u wszystkich katolików. Jest to bowiem właściwe dla tych katolików, którzy ortodoksyjnie posługują się terminem Teotokos, by nie tylko Teotokos, lecz także Antropotokos odnosili do Świętej Dziewicy. Jest ona Dei Genitrix, Rodzicielką Boga, ze względu na zjednoczenie słowa ze świątynią, propter unitum verbum templo. Dei Genitrix, Rodzicielka Boga, nie ze względu na samo bóstwo z pominięciem człowieczeństwa, ale ze względu na Boga Słowo złączone ze świątynią, człowieczeństwem. Zaś Antropotokos, ze względu na świątynię, która jest Świętej Dziewicy naturalnie substancjalna. Dlatego jesteśmy prawowierni w sposób absolutny, kiedy do słowa Teotokos dodajemy także Antropotokos. Mówić jednak to Chrystotokos nie oznacza niczego innego, jak tylko wyznanie bóstwa i człowieczeństwa razem. No istotne wyjaśnienie Nestoriusza. Mówić Chrystotokos, Matka Chrystusa, Rodzicielka Chrystusa, nie oznacza innego czego innego, jak tylko wyznanie bóstwa i człowieczeństwa razem. Inny tekst Nestoriusza. Wyznawaj więc jedno i drugie, nazywając Pannę Świętą tak Teotokos, jak i Antropotokos. Nie zatrzymuj się na samym Teotokos. Przecież tak właśnie robi Apolinarii. Tak głosi i czci również Ariusz. Teotokos jest Panna Święta ze względu na jedność, Antropotokos ze względu na taką samą naturę. Nieco argumentacji Nestoriusza. Jego słowa. Posłał Bóg Syna swego, posłał, mówi Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty. Galatów 4:4. Narodził się Syn Boży, Bóg Słowo i Człowiek. Zatem ta, która urodziła, ze względu na jedność nazywa się Teotokos, ze względu zaś na ludzką naturę Antropotokos. skoro nie masz ochoty jednym słowem objąć jednego i drugiego, to jest i Boga, i człowieka, mówię, nie posługuj się terminem Christotokos. Jeśli zaś nazywasz Pannę Świętą Teotokos, nie zapominaj dodawać też Antropotokos. Christotokos to nazwa, która oznacza dwie natury. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, gdy przemawiamy do prostaczków. I wtedy trzeba preferować jaśniejsze terminy. Dlaczegoż to nie wolno nazwą Christotokos, rodzicielka Chrystusa, obejmować i Teotokos, i Antropotokos? Podobnie, kto mówi Chrystus, wyznaje, że jest on Bogiem i człowiekiem. Tak samo, gdy mówisz Christotokos, wyznałeś i Teotokos, i Antropotokos. W liście do Jana z Antiochii Nestorius dowodzi również wyższości Christotokos nad Teotokos i Antropotokos, tak samo argumentując, cytat, niektórzy Pannę Świętą nazywają jedynie Teotokos, inni zaś rodzicielką człowieka, Antropotokos. Ja natomiast zbieram skrzętnie jedno i drugie, by nie zapomnieć o żadnej owcy, która może zginąć, mając na uwadze przykład samego Pana. Nazywam ją rodzicielką Chrystusa, Christotokos, by tym tytułem jasno wskazać na jedno i na drugie, na Boga i na człowieka. Podobnie pisze w Liber Heraklidis, nieco nerwowo zresztą. Wykaż mi, że odrzucam Teotokos. Wydaje się, że wobec takich wyraźnych tekstów Nestoriusza należy skorygować tezę, że Nestorius odrzucał Teotokos, odrzucał tytuł rodzicielka Boga, Boga Rodzica. Otóż nie odrzucał. Jest jednak u Nestoriusza sporo tekstów skierowanych przeciwko Teotokos. Oprócz przytoczonej już wyżej racji, że nie jest to termin jednoznaczny, patriarcha Konstantynopola formułuje następujące. Kobieta nie może zrodzić bóstwa. Stworzenie, które nie jest odwieczne, nie może zrodzić tego, kto jest odwieczny. Skoro Słowo Boże jest odwieczne, nie mogło zacząć istnieć z Maryi. Myślę rozwija Nestorius w liście do papieża Celestyna I. Słowo jako współistotne Ojcu, homoousios, nie mogło wziąć początku z rodzicielki Chrystusa. Ale zakończmy już, bo się nam to przeciągnęło. I jestem przekonany, że nadszedł czas, by Nestoriuszowi oddać sprawiedliwość. Nestorius przyjmował Boże Macierzyństwo Maryi. Było w tym V wieku, w okresie przed Soborem Efeskim, w okresie Soboru Efeskiego, już tuż po, sporo nieporozumień, nerwowości. Dzisiaj, kiedy spokojnie czytamy listy Nestoriusza, nie bez wielkiej satysfakcji i radości stwierdzamy, że przyjmował Boże Macierzyństwo Matki Bożej. I pod tym względem nie był heretykiem.